Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: wybory prezydenckie 2020. W studiu telewizji Trwam witam niezwykle serdecznie naszego gościa, pana doktora Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie premierze, przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Niekwestionowanym zwycięstwem pierwszej tury jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Stawka wielka. Batalia toczy się o przyszłość naszej ojczyzny, o przyszłość Polski.
Tak, rzeczywiście toczy się o przyszłość Polski i to w bardzo wielu wymiarach. No, można powiedzieć, że niemalże we wszystkich, które się decydują w sferze polityki, rządzenia, życia publicznego. Ta najwyższa stawka to jest stawka odnosząca się do naszej cywilizacji, naszej kultury, jej trwania. Trwania jako czegoś żywego, czegoś, co w istocie reguluje stosunki społeczne, stosunki między ludźmi, życie rodzinne. Bo ci, którzy w tej chwili prą do władzy, w tym momencie w wyborach prezydenckich, jak przecież wiadomo, że nie tylko o nie chodzi, to są ludzie, którzy kwestionują to wszystko, co jest naszą tradycją. I to prawda, mają obyczaj w trakcie kampanii wyborczych próbować wmawiać, że jest inaczej, przecząc bardzo często temu, co bardzo niedawno temu mówili, ale te fakty są niepodważalne. Są niepodważalne, jeżeli spojrzeć na ich wypowiedzi, ale także w wielu wypadkach na ich praktykę, no, jeżeli chodzi o obecnego kandydata na prezydenta, pana Trzaskowskiego, to tutaj można mówić o praktyce takiej zupełnie ewidentnej. Tutaj chodzi o to wszystko, co robi jako prezydent Warszawy w tej sferze. A więc mamy tutaj najpierw tą sprawę najgłębszą i decydującą, bo tak naprawdę w dłuższych okresach historycznych o dziejach poszczególnych społeczeństw, ale także o dziejach jednostek rodzin decyduje kultura. Ona ma to największe znaczenie. Ale mamy także i inne kwestie. To jest kwestia polityki społecznej. Czy polityka społeczna ma wspierać rodzinę, ma wspierać tych wszystkich, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji, czy też ma, jak to było przez wiele, wiele lat, po 1989 roku, w gruncie rzeczy otwierać tylko drogę dla tych, którzy chcą się szybko wzbogacić i nie mają tutaj żadnych oporów, żadnych zasad. Są gotowi wszelkie reguły, także prawne, łamać. Bo tak to wyglądało. Oczywiście łagodzono to różnego rodzaju zabiegami socjotechnicznymi, ale o żadnej prawdziwej polityce prospołecznej, prorodzinnej nie było mowy. Zawsze się mówiło, że na to nie ma pieniędzy, że to doprowadzi do ruiny finansów publicznych, do nowej Grecji w Europie, tą nową Grecję miała być Polska, etc., etc. I to też jest z całą pewnością, niezależnie od tego, co dzisiaj mówią na ten temat nasi polityczni przeciwnicy, czego nie zapowiadają, stawka tych wyborów. Bo mogą sobie mówić wszystko, ale wiadomo, że nie dotrzymują swoich zobowiązań i wiadomo, jakie są ich interesy, jakie są ich powiązania, jakie są ich zobowiązania. I w związku z tym nie ma wątpliwości, że prędzej czy później, raczej prędzej, znaczy bardzo szybko od tej polityki odejdą. Tym bardziej, że jest okazja w postaci kryzysu ogólnoświatowego i zawsze można ogłosić, że no cóż, chcieliśmy, ale tak naprawdę nie da rady. Dalej jest kwestia tego wszystkiego, co odnosi się do spójności, do jedności i samego trwania narodu. Chodzi o historię, chodzi o politykę historyczną, chodzi o politykę godnościową, chodzi o oświatę, jeżeli chodzi o ten aspekt nauczania, o ten aspekt wychowania. Chodzi o to, by albo kontynuować te zmiany, no niestety jeszcze tu uczciwie powiem niedostatecznie zaawansowane, ale które jednak następują za naszych rządów, czy też no, wrócić do tego wszystkiego, co ma przygotowywać młodego człowieka do życia w tym społeczeństwie lewicowo-liberalnym, społeczeństwie permisywnym, bez żadnych zasad, społeczeństwie, które w gruncie rzeczy zmienia się i zawsze się musi zmieniać w oligarchię. To znaczy maleńka grupa ludzi manipuluje całą resztą, a ta cała reszta, nie mając silnej tożsamości, nie mając wartości jakoś mocno internalizowanych, mocno uwewnętrznionych, jest niezwykle łatwa do manipulowania. Bo taka konstrukcja społeczna to jest właśnie pomysł różnego rodzaju elit w dzisiejszym świecie na to, żeby utrzymać swoją pozycję i te wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, które dzisiaj mają miejsce na świecie, podtrzymywać i, można powiedzieć, replikować w kolejnych pokoleniach. Więc to też jest stawka bardzo istotna. Jest to także stawka odnosząca się do naszego bezpieczeństwa. Mówię o tym bezpieczeństwie na co dzień, o walce z przestępczością. My uważamy, że z przestępczością różnego rodzaju trzeba walczyć, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa. Charakterystyczną cechą tej kultury, o której mówił ojciec, o której na przykład mówił ojciec Rydzyk w swoim znanym oświadczeniu, jest daleko idąca tolerancja, ale w najgorszym tego słowa znaczeniu. Właśnie tolerancja dla przestępczości. Zupełny brak empatii wobec ofiar, natomiast bardzo dużo empatii wobec przestępców. Gotowość łagodzenia wszystkiego, łagodzenia konsekwencji nawet najdalej idących działań, zbrodni nawet, które są dokonywane i które są w każdym społeczeństwie nie do uniknięcia, ale może ich być bardzo mało, a może być też bardzo dużo. Więc jeżeli ktoś chce, żeby było bardzo mało, no to musi wybierać ten obóz, który z tym walczy. Tutaj przechodzimy do kolejnej stawki. Tą stawką jest kształt polskiego państwa. Kształt polskiego państwa, który może być albo bardzo dalece niedoskonały, jednocześnie wpisujący się w swojej praktyce, w te zamierzenia liberalno-demokratyczne, a po części już praktykę, o której tutaj już mówiliśmy, albo też ma służyć rzeczywistym interesom obywateli, ma służyć temu, by w Polsce było bezpiecznie, ale także temu, by Polska się szybko rozwijała. To jest ten spór o politykę gospodarczą. Czy państwo ma gospodarkę wspierać? Czy mamy w Polsce mieć taki model polityki gospodarczej, która prowadzi do szybkiego rozwoju? No to się sprawdza w ciągu ostatnich lat. To się sprawdzało także w tych krótkim okresie lat 2005-2007, kiedy też byliśmy przy władzy. I to się sprawdziło właściwie w tych wszystkich państwach, które szybko dogoniły najbogatsze państwa świata. Bo takich państw kilka na świecie jest. Wszędzie tam w tej pogoni bardzo dużą rolę odegrało właśnie państwo. Czy też mamy do czynienia z koncepcją, która to wszystko odrzuca, a jednocześnie chce koncentrować rozwój w wielkich metropoliach, zupełnie lekceważąc tych wszystkich, którzy żyją poza tymi metropoliami, co w warunkach polskich oznacza lekceważenie ogromnej większości społeczeństwa. Ta koncepcja, że następnie po rozwoju tych metropolii ten rozwój się jakby rozszerzy, rozprzestrzeni na całą resztę, następuje ta dyfuzja. Otóż ta koncepcja po prostu nigdzie się nie sprawdziła. To sobie można wymyślić, to sobie można napisać, a tak naprawdę po prostu te mechanizmy nie funkcjonują i jest na to szereg przykładów, zarówno w krajach niedemokratycznych, no Petersburg, Moskwa w szczególności są bogate, no cała Rosja, ludzie w całej Rosji bogaci w żadnym razie nie są daleko im do polskiego poziomu życia, ale w krajach innego zupełnie typu Hiszpanii. No mamy bardzo bogaty Madryt, mamy bardzo bogatą Barcelonę i Sewillę i w gruncie rzeczy tam to bogactwo się koncentruje, a Hiszpania jest nieporównanie większa i ta reszta już w dużo mniejszym stopniu, a często w ogóle w żadnym z tego bogactwa nie korzysta. Już nie mówiąc o różnych innych kłopotach, które Hiszpanie od wielu już dziesięcioleci mękają. I to też jest stawka tych wyborów. No i wreszcie kwestia naszego bezpieczeństwa. Czy wpisujemy się w to przeświadczenie, że niebezpieczeństwa w gruncie rzeczy nie istnieją i prowadzimy taką politykę, jakby cała dotychczasowa historia się zakończyła? Czy też jednak bierzemy pod uwagę, że te niebezpieczeństwa są widoczne gołym okiem? I zarówno w polityce międzynarodowej, jak i w polityce militarnej je uwzględniamy. Uwzględniamy je jednocześnie wpisując to w inne przedsięwzięcie, które już jest związane nie z bezpieczeństwem, ale ze statusem i pozycją Polski, czyli z tym, co trwale określa znaczenie jakiegoś państwa, no i tym, co się zawsze zmienia, bo nawet tak potężne państwa jak Stany Zjednoczone, mając stały status, mają czasem lepszą, czasem gorszą pozycję. My zawsze prowadziliśmy od wielu lat, wtedy tylko kiedy byliśmy przy władzy, politykę i bezpieczeństwa, umacniania bezpieczeństwa w sferze militarnej, w sferze ekonomicznej, energetycznej, jak i politykę zmierzającą do podniesienia naszego statusu i także podniesienia naszej pozycji. I to się udaje. To się udaje choćby poprzez Grupę Wyszehradzką, poprzez Międzymorze. W tej chwili to się udawało za czasów życia i prezydentury mojego świętej pamięci brata, także jeżeli chodzi o pewnego rodzaju polityczne przedsięwzięcia sięgające na wschód, to razem wziąwszy budowało. Mam zarówno bezpieczeństwo, jak i właśnie pozycja, także pewien wzrost statusu. No, nasi polityczni przeciwnicy są na te wszystkie kwestie zupełnie obojętni. W gruncie rzeczy są gotowi traktować Polskę jako taki, można powiedzieć, dodatek do Niemiec. No, to lotnisko w Berlinie zamiast w Polsce jest tutaj dobrym przykładem, można powiedzieć, takim iluminacyjnym oświetleniu pokazuje, o co tutaj chodzi. No i tu jest ta zupełnie zasadnicza różnica. Ona oczywiście odnosi się do poczucia godności, godności narodowej. No, my chcemy być wielkim europejskim narodem. Oni nie chcą być wielkim europejskim narodem, bo wiedzą, że jak Polska będzie wielkim europejskim narodem, to ta w cudzysłowie elita nie będzie w Polsce miała nic do powiedzenia. I to jest w gruncie rzeczy ich motywacja. Nasza motywacja jest dokładnie odwrotna, chociaż oczywiście nie wiemy, kto będzie rządził za ileś tam lat, to wiemy, że jeżeli będziemy dążyli właśnie do tej siły i wielkości, oczywiście na tą naszą miarę, my wiemy, że nie będziemy supermocarstwem, to wtedy będą rządzili tacy lub inni, ale to z całą pewnością będą polscy patrioci i ludzie, którzy Polsce i Polakom dobrze życzą, a tak naprawdę dobrze życzą. Nie w ramach jakiejś ideologii, jakiegoś szaleństwa ideologicznego, tylko w ramach po prostu zwykłego, zdrowego rozsądku i racjonalnego myślenia. Przepraszam, że tak długo, ale to naprawdę w tej chwili bardzo ważne pytanie.
Stawka jest ogromna. Czy Polska będzie? Jeżeli będzie, to jakim będzie krajem? Mówiliśmy o tych pewnych zagrożeniach czyhających także na naszą ojczyznę, które nazwaliśmy po imieniu. Panie premierze, bardzo długa kampania wyborcza. 5 lutego pani marszałek ogłosiła termin wyborów prezydenckich na 10 maja. 10 maja te wybory z różnych racji nie odbyły się. Mamy do czynienia z kampanią naznaczoną ogromnymi napięciami politycznymi. One zazwyczaj towarzyszą kampanii wyborczej. Mamy do czynienia także ze zmianą kandydata obozy Koalicji Obywatelskiej, a do tego w ostatnim czasie bardzo brutalne przejawy tej kampanii wyborczej. Myślę chociażby o naciskach mediów, które są umocowane kapitałowo poza granicami naszej ojczyzny, tak jakby rzeczywiście pewne siły międzynarodowe chciały także realizować swoje interesy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
No, z całą pewnością chciałyby i jest w dalszym ciągu taki stan, bo to nie tak łatwo zmienić, w ciągu kilku lat, że te interesy realizują. Polska jest w tej chwili w wielkiej mierze eksporterem kapitału, bo rocznie z Polski wypływa około 100 miliardów złotych. Ale nie to jest tutaj najistotniejsze, chociaż to jest bardzo istotne. Najistotniejsze jest to, że siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kto w Polsce będzie rządził. A to już jest odbieranie Polakom czegoś, co jest naprawdę święte, to znaczy niepodległości, suwerenności. I tutaj musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić już teraz w tych wyborach, bo rzeczywiście miała miejsce taka niezwykle brutalna i bardzo daleko idąca interwencja ze strony prasy. Nie ukrywajmy tego, niemieckiej po prostu. Ale na przyszłość musimy w ogóle zapobiec tego rodzaju sytuacji. Ja przypomnę, może pewna część tych, którzy nas oglądają, słuchają, tego nie wie, w Czechach przez wiele lat było, można powiedzieć, jeszcze gorzej niż w Polsce. pod tym względem. No ale w tej chwili jest nieporównanie lepiej, bo prawie wszystko, co było tam niemieckie, zostało wykupione, jest dzisiaj czeskie. Takie lub inne, ale czeskie. I my musimy iść też w tym kierunku. Oczywiście musimy liczyć się z prawem, także prawem europejskim, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, ale w ramach tego prawa można też tutaj bardzo wiele uczynić, tylko trzeba chcieć i trzeba mieć pewną determinację. Nie możemy się zgadzać na to, żeby jakby część naszego narodowego systemu nerwowego, a system nerwowy jest zwieńczony przez mózg, żeby o tym pamiętać, była w obcych rękach, no bo ci wszyscy, którzy twierdzą, że to nie ma żadnego znaczenia, kapitał nie ma narodowości i tak dalej, po prostu cynicznie kłamią, bo może kiedyś, może tam 20 parę lat temu mogli wierzyć w to, ale dzisiaj na pewno w to nie wierzą, bo już ukazało się też mnóstwo książek najpoważniejszych ekonomistów, socjologów, politologów, że to jest nieprawda. To jest oczywista nieprawda i każde szanujące się państwo pilnuje tego, żeby media były w rękach obywateli tego państwa, czy też instytucji tego państwa. Ja przypomnę, że w Niemczech raz wykupiono niepierwszorzędny dziennik w Berlinie, Berliner Zeitung, i w Niemczech wybuchła z tego powodu straszna awantura, że wykupili sojusznicy. To jakieś połączenie kapitału angielskiego i amerykańskiego, jakieś konsorcjum. A mimo wszystko doprowadzono do tego, że to się po prostu nie udało. I to wróciło w niemieckie ręce. Ale też jest coś bardzo ważnego. Tutaj odwołam się do przykładu Hiszpanii. W Hiszpanii też próbowano założyć, ta sama firma, Schmincker, coś w rodzaju naszego faktu, czyli taki duży tabloid, taki jak w Niemczech Bild. I on po krótkim czasie upadł, a upadł dlatego, że Hiszpanie, wiedząc, że to nie jest hiszpańskie, po prostu tego nie kupowali. No, trzeba także naszych rodaków nauczyć tego rodzaju postawy, bo to jest w tym wypadku postawa słuszna. Można oczywiście i trzeba, to jest oczywiste, kupować czasem towary wyprodukowane gdzie indziej. Jest obrót, jest handel światowy, to służy wszystkim i służy także Polsce. Natomiast trzeba pilnować tego, żeby ten układ nerwowy, jak to powiedziałem, w Polsce był polski.
Suwerenność, panie premierze, myśląc o suwerenności, myślimy także o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Oponenci polityczni obozu Zjednoczonej Prawicy mówią, że to właśnie Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, że jesteśmy spychani na margines życia międzynarodowego, że w tych układach międzynarodowych nie liczymy się, no ale trzeba także przypomnieć 8 lat bardzo serwilistycznej polityki prowadzonej chociażby wobec Unii Europejskiej za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Ojcze redaktorze, to jest tak. Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u mieliśmy do czynienia z polityką, która przynajmniej począwszy od drugiego roku ich władzy, ale może i wcześniej, była tak naprawdę nastawiona na realizację pewnego osobistego interesu, osobistego awansu Donalda Tuska. Ta polityka także wobec wschodu, bo wtedy był czas resetu, Zachód chciał dobrze z Rosją, więc narażenia się w Moskwie mogło utrudnić awans tutaj w Unii Europejskiej, więc i tam jeżdżono bez żadnego celu i bez żadnego sukcesu. Co było później, to wszyscy wiemy. Natomiast żadne interesy, które odnosiły się do tego, co naprawdę dla Polski ważne, no nie były w sposób zdeterminowany, można powiedzieć, poważny, bronione. To była polityka sprywatyzowana, po prostu sprywatyzowana, oczywiście pokryta różnego rodzaju hasłami. Dzisiaj jest tak, Polska poprzez dobrą politykę, której niezwykle istotnym elementem jest Grupa Wyszehradzka, postrowana jeszcze przez, lub odwołam się do pamięci mojego świętej pamięci brata, przy czym te pierwsze pomysły to jeszcze był sam początek lat 90. Otóż ta polityka prowadzi do tego, że my mamy dzisiaj w Unii Europejskiej, to jest naprawdę taki bardzo ważny rynek polityczny dla Polski. że w Unii Europejskiej no, muszą nas słuchać w tym sensie, że uwzględniać nasz głos. I on jest naprawdę w tej chwili słuchany. Międzymorze to jest przedsięwzięcie mające także zresztą zewnętrzne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest przedsięwzięcie naprawdę już w wielkim wymiarze strategicznym. No a jeżeli chodzi o to, co w polityce zewnętrznej jest zawsze na pierwszym miejscu, to znaczy bezpieczeństwo, no to tutaj pomijam nasze wewnętrzne wysiłki, to obecny stan stosunków polsko-amerykańskich naprawdę jest dobrą gwarancją polskiego bezpieczeństwa. To jest po pierwsze. A po drugie, no, nasi przeciwnicy nieustannie wieścili nam, że poniesiemy klęskę, jeżeli chodzi o rozdział środków europejskich. No, w tej chwili na stole leży 700 miliardów złotych na tą kolejną perspektywę budżetową, czyli na kolejny 7-letni budżet. No, nie używam określenia 7-latka, bo to by się kojarzyło z zupełnie innym ustrojem i zupełnie innym państwem, bo w Polsce była 6-latka, później 5-latki, a za to w Związku Sowieckim była 7-latka, później 5-latki. Otóż, ale to jest tak swego rodzaju 7-latka, 7-letni budżet i kiedyś walczono o 300 miliardów i trzeba było w gruncie rzeczy pewnego chwytu wprowadzającego obywateli w błąd, żeby ogłosić, że te 300 miliardów się uzyskały. Już nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, na czym ten chwyt polegał, a to było jak pewne przesypanie pieniędzy z tej jednej, to się to określa jako koperty, czyli z jednego zasobu na jeden cel do drugiego zasobu. A dzisiaj jest mowa o 700 miliardach i to można traktować bardzo poważnie. Czyli będziemy mieli możliwość korzystania ze 100, a ponieważ jest pewien nacisk na to, żeby te środki z tego funduszu związanego z kryzysem z tych były wykorzystane szybko, to być może nawet w pierwszych latach począwszy od roku 2021, czy być może rokowania się przedłużą, to wtedy będzie to rok 2022, można było rocznie wykorzystywać nawet przeszło 100 miliardów złotych. No i tutaj jest takie zagadnienie też związane z wyborami, bo nasza władza zawsze potrafiła te środki wykorzystywać w sposób racjonalny. Natomiast no, można dyskutować, czy władza naszych politycznych przeciwników też to potrafiła i czy te różne opowieści, które nawet można było usłyszeć, bo tam się zdarzyło, że ktoś coś nagrał, że te pieniądze mają być tak wydawane, że co niektórzy mają w ten sposób się niebywale bogacić, bez żadnego uzasadnienia, czy te praktyki, powtarzam, opisywane już nie jeden raz się nie powtórzą. My z tym walczymy i sądzę, że będziemy walczyć coraz skuteczniej. My chcemy, żeby to służyło wszystkim, także polskiemu biznesowi, żeby było jasne. Żeby polski biznes na tym rósł, żeby powstawały duże polskie przedsiębiorstwa. Polskie, prywatne przedsiębiorstwa, takie naprawdę o dużym wymiarze, bo tego nam brakuje. Natomiast no, nie chcemy, żeby za te pieniądze ktoś sobie kupował mieszkania w Barcelonie, bo to akurat nie jest w polskim interesie.
Panie premierze, przed nami druga tura wyborów prezydenckich, to już w najbliższą niedzielę. To demokratyczny akt, w którym suweren decyduje także o przyszłości swojego państwa, ale także o swojej przyszłości. Mówiliśmy o tych obszarach bardzo mocno przylegających do codziennych spraw dotyczących naszego życia. W ostatniej turze wyborów prezydenckich doświadczyliśmy bardzo niskiej frekwencji, panie premierze, wśród seniorów. Porównując tą pierwszą turę wyborów prezydenckich do wyborów, które odbyły się jesienią, do wyborów parlamentarnych, wiemy, że ponad milion seniorów do wyborów tym razem nie poszło.
No wiem. Tutaj mieliśmy do czynienia, jak sądzę, ze skutkami epidemii i z obawami pewnej części starszego pokolenia. Ja mogę zapewnić, tak jak wielu innych, że udział w tych wyborach naprawdę jest całkowicie bezpieczny. Bezpieczniejszy nawet niż pójście do sklepu. Więc tutaj ten element powinien być całkowicie wycofany. To znaczy w tym sensie wycofany, że naprawdę nie ma się czego obawiać. Nie ma się czego obawiać. Ludzie starsi mogli mówię o niektórych, którzy jeszcze pracują, funkcjonować przez cały czas epidemii normalnie, nosić czasem maseczki wtedy, kiedy był taki nakaz, ale poza tym wykonywać wszystkie swoje obowiązki i nic z tego powodu się nie działo. W Polsce ta epidemia miała przebieg stosunkowo łagodny, chociaż trzeba tutaj być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, przygotowania na przyszłość, żeby nic takiego nie mogło się powtórzyć. No i to oczywiście trzeba pamiętać, że każde ludzkie życie ma wartość niemierzalną i każde ludzkie życie przedwcześnie zakończone jest wielkim bólem, ale jak na to wszystko, co działo się w Europie, to naprawdę nam się tutaj udało to dobrze. Dobrze przeprowadzić, dobrze przejść dzięki sprawnej władzy, dzięki sprawnemu Ministerstwu Zdrowia, sprawnemu rządowi. A dziś nie ma się czego bać i bardzo bym prosił, i ośmielam się zwrócić do tego pokolenia, bo sam do niego należę, żeby iść na te wybory. One są ważne dla każdego z państwa i są ważne także dla przyszłości państwa dzieci, państwa wnuków. Niezwykle ważne. W tym wymiarze, który dotyczy losów starszego pokolenia, ta waga jest naprawdę ogromna. Ta kultura, która jest kulturą naszych przeciwników, którzy chcą ją zaszczepić w Polsce, wręcz wmusić ją Polaków, nie szanuje ludzkiego życia, nie tylko tego życia poczętego, ale nie szanuje także życia ludzi starszych, szczególnie w takich wyraźnie starszych. No, eutanazja, która niekiedy dzisiaj w Europie przybiera już charakter właściwie przymusowy, jest tego najlepszym dowodem. Nie idźmy w tym kierunku, ale jeżeli nie chcemy iść w tym kierunku, to idźmy i głosujmy. Głosujmy na Andrzeja Dudę, bo on jest gwarancją, że Polska w tym kierunku nie pójdzie.
Także wprowadzono, panie premierze, udogodnienia dla osób starszych, prawda? O nich też warto wspomnieć, bo wiem, że były osoby, które w ostatniej turze z racji na przykład na dosyć dobrą, ciepłą, słoneczną pogodę przeraziły się chociażby długością kolejki do lokalu wyborczego, a chociaż zmagają się z różnego rodzaju chorobami.
Więc w tej chwili osoby od 60 roku życia, ale także osoby, które mają, cierpią na jakieś schorzenia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi. Wszystkie mają pierwszeństwo, jeżeli będą kolejki, bo może będą mniejsze z tego względu, że ma być nie taka najlepsza pogoda, więc te wyjazdy, które wielu ludzi skłaniały do tego, żeby przychodzić rano, bo rano były największe kolejki, będą pewnie mniej intensywne, ale jeżeli te kolejki jednak będą, to proszę liczyć na to, że jeżeli się jest w starszym wieku i jeżeli się chce z tego skorzystać, to można wchodzić bez kolejki. Trzeba tylko no to jakiejś osobie z komisji przekazać, no bo ludzie różnie wyglądają. Jedni wyglądają na swoje lata, inni nie, więc to tak często trudno rozeznać, jeżeli chodzi o wiek. Ale naprawdę wszystko uczyniliśmy w tym kierunku. Mówię tutaj o naszych postulatach w stosunku do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza do tego się przychyliła, żeby każdy polski obywatel mógł w tych wyborach bez żadnego poczucia zagrożenia i bez nadmiernego zmęczenia brać udział. Nawet jeżeli jest już niemłody, zdecydowanie niemłody i chory, to też może w tych wyborach wziąć udział.
Zatrzymajmy się na moment przy młodzieży, panie premierze, przy tym najmłodszym pokoleniu Polaków, którzy także poszli do urn, patrząc także na wyniki i statystyki w tej grupie społecznej. No, mamy do czynienia z bardzo rozrzuconymi głosami. Bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju wyborów dokonuje młode pokolenie Polaków. Czy to jest tak, że ten młodzieńczy wiek naznaczony jest różnego rodzaju eksperymentami politycznymi, czy też rzeczywiście czegoś brakuje młodemu pokoleniu ze strony państwa, jeżeli chodzi o wyznaczenie właściwego kierunku, w którym mogliby także pójść i dokonać właśnie takich wyborów?
No rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z pewną zmianą. No proszę pamiętać, że jeśli chodzi o młode pokolenie, to dzisiaj te nastawienia zmieniają się bardzo szybko. Można mówić o takich grupach rocznicowych, dosłownie po 2-3 roczniki, a już kolejna taka grupa rocznikowa jest pod różnymi względami inna. Ale młodzież ma też to do siebie i to jest normalne i zrozumiałe i absolutnie nie można tego potępiać, ani tym bardziej się z tego śmiać. No jest niecierpliwa, bo jak się jest człowiekiem młodym, to się ma inną wizję, no, inne poczucie czasu. I w związku z tym być może to, że no, w ciągu tych kilku lat załatwiono bardzo wiele, ale przecież nie załatwiono wszystkiego, może to oddziałuje. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Nasza polityka jest nastawiona na to, żeby i te pokolenia średnie i starsze mogły dzisiaj w Polsce żyć na przyzwoitym poziomie i zachowując wszelkie prawa, ale te najdalej idące skutki tej polityki będzie odczuwało przede wszystkim młodsze pokolenie. Bo ta ambicja, którą mamy, żeby szybko doprowadzić do zrównania poziomu życia w Polsce z poziomem życia w tych bogatych państwach zachodniej Europy, te ambicje będą oddziaływały najdłużej na losy pokolenia młodego z naturalnych względów. Jeżeli uda nam się to w ciągu no, trochę ponad 10 lat, 12, 13 lat zrealizować, to ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj, bo to się zwykle liczy do 24 lat, będą w dalszym ciągu młodzi. Troszeczkę inaczej młodzi, bo co innego być młody mając 23, a co innego mając 36 czy 7. Ale człowiek 36-7-letni jest w dalszym ciągu młody i ma przed sobą bardzo dużo. Na ogół, bo oczywiście różne w życiu bywa, ale jest tak, że to jest po prostu naprawdę wybór między taką perspektywą marginesu, rzeczywistego marginesu Europy, który będzie przeżywał te wszystkie choroby zachodniej Europy i to pewnie ciężej niż właśnie tamta część naszego kontynentu, bo te twierdzenia, które wysuwali już na przykład w okresie międzywojennym, ludzie wybitni w Polsce, bardzo wybitni, Roman Dmowski, że różnego rodzaju przypadłości zachodu w Polsce będą przebiegały dużo ciężej, jak sądzę, są prawdziwe. Są prawdziwe. Z różnych względów nie będę tutaj rozwijał tego tematu. Więc krótko mówiąc, zamiast różnego rodzaju kryzysów, wstrząsów, rozwój i takie poczucie, że ta nasza europejskość, której chcemy, ogromna większość Polaków jej chce, jest europejskością zupełnie realną. Także tutaj może będę troszeczkę obniżał no, poziom naszych dywagacji, ale to jest tak, że ta europejskość w portfelu po prostu. Że ta europejskość stanie się faktem. Nam do tego jeszcze jest dość daleko, ale nieporównanie bliżej niż na przykład 20 czy nawet 10 lat temu. I możemy tą drogę przebyć szybko. Więc to jest dla was. A jeżeli chodzi o inne elementy życia społecznego, no to przecież normalny bieg wydarzeń powoduje, że młode pokolenia w pewnym momencie przejmują ster i to regulują, ale jeśli warto o coś apelować, to o to, żeby uświadomić sobie, że to, że Polska jest pod pewnymi względami, mówił o tym także ostatnio ojciec Rydzyk, wyspą. Ja często mówię o tym, że jesteśmy wyspą wolności. Że to jest coś, czego warto bronić. Warto bronić tego stanu, w którym w Polsce mamy jednak wolność i chociaż są podejmowane bardzo energiczne próby, zresztą w centrum tych prób jest pan Trzaskowski, żeby w Polsce różnego rodzaju mniejszości mogły, można powiedzieć, terroryzować resztę, to jednak jeszcze to się nie stało.
Stąd także, panie premierze,
pilnujmy tego, żeby się jednak nie stało.
Stąd także ten perfidny atak i wracamy do tej batalii cywilizacyjnej wymierzony przeciwko tej rodzinie, przeciwko małżeństwu, które jest usankcjonowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj dotykamy także bardzo ważnego obszaru środowiska wychowawczego, jakim jest także polska szkoła.
No właśnie, no małżeństwo jest ugruntowane w polskiej Konstytucji. Dobrze by było, gdyby jednak ci, którzy deklarują związek z tradycyjnymi wartościami, mówię o posłach na Sejm, a także senatorach, by poparli tą poprawkę do konstytucji, którą zaproponował prezydent. Chodzi o to, żeby wykluczyć także adopcję poprzez związki jednopłciowe, które no nie wiem czemu próbują nazywać się małżeństwami, chociaż w oczywisty sposób i w świetle konstytucji, a także w świetle po prostu zdrowego rozsądku takimi małżeństwami nie są. I trzeba także zważać na to, żeby polska szkoła mówiła młodym Polakom prawdę o polskiej historii. To jest ta sprawa godności, przepraszam bardzo, tożsamości Polaków, żeby dobrze przygotowywały oczywiście do różnych zawodów, do uczestniczenia w tym dzisiejszym wyścigu, który trwa na świecie i który jest po prostu pewnym faktem. Nie uciekniemy przed tym, ale tak, żeby by czyniła z tych młodych ludzi dobrych Polaków i czyniła z nich także dobrych ludzi w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To znaczy dobrych ludzi, którzy są empatyczni, którzy myślą o innych, ale którzy myślą także i to dzisiaj jest dosyć, jak sądzę, łatwe, bo młodzież się tym interesuje, myślą o przyrodzie, myślą o zwierzętach. Ta tradycja franciszkańska byłaby tutaj naprawdę bardzo cenna i należy ją przekazywać bardzo intensywnie, ale jednocześnie wyraźnie mówiąc młodym ludziom, że to jest tradycja chrześcijańska, że to jest tradycja wyrosła z nauki, z pewnego nurtu, bardzo ważnego nurtu nauki chrześcijańskiej i pewnego ruchu chrześcijańskiego. Krótko mówiąc, to jest dzisiaj niezmiernie istotne i my z całą pewnością, jeżeli będziemy dalej spokojnie mogli bez tych starć z prezydentem rządzić Polską, będziemy w tym kierunku szli, zachowując oczywiście wolność nauki, rozumianej jako wolność wyboru dla rodziców szkół, dla ich dzieci, ale zawsze jest tak, że większość dzieci jest po prostu w szkołach państwowych i w tych szkołach państwowych pewne normy muszą być zachowywane, jeśli nawet pewna jakaś część nauczycieli ma inne poglądy, no to powinna jednak je zachować dla siebie. Natomiast nauka w szkole musi kształtować wspólnotę, która w Polsce może być oparta tylko na tych tradycyjnych wartościach. Oczywiście wartościach, które jakoś ewoluują. No choćby właśnie weźmy sprawę ochrony przyrody, ochrony zwierząt, sprawy klimatu. To są rzeczy dzisiaj ważne i bardzo przeżywane. No, bardzo przeżywana jest ważna sprawa równości kobiet, przy czym pod tym względem w Polsce jest lepiej niż w innych państwach. To nie oznacza, że jest jeszcze zupełnie dobrze. I ten ostatni pomysł, żeby traktować płacenie paniom mniej niż panom za taką samą pracę jako rodzaj mobbingu, to jest bardzo dobry pomysł i na pewno go wprowadzimy. Chodzi właśnie o to pełne zapewnienie równości, ale znów pamiętajmy, że taka inna niż w zachodniej Europie pozycja kobiety w Polsce wynika także z chrześcijaństwa, no bo Maria, no w Polsce kult maryjny, szczególna rola Marii Królowej Polski, to jest coś, co odnosi się bezpośrednio do pozycji kobiet, do pozycji kobiety każdej i wszystkich razem. I to też musi być brane pod uwagę, bo to wmówienie, które dzisiaj bardzo często, no niestety niekiedy w sposób skuteczny następuje, to jest jakby przeciwstawianie nauki Kościoła temu wszystkiemu, co rzeczywiście w Polsce i w Europie i w świecie trzeba zmienić, żeby go uczynić lepszym, bardziej ludzkim. Wmawianie, że to jest właśnie przeciwko nauce Kościoła. Nie, to nie jest przeciwko nauce Kościoła. To bardzo często wprost wywodzi się z nauki Kościoła. Natomiast chodzi tylko o to, żeby zachować pewną miarę. Aby zachować tą miarę, która jest potrzebna i która też z tej nauki Kościoła wynika. Trzeba chronić zwierzęta. Ja naprawdę osobiście jestem wielkim przyjacielem zwierząt i to wcale nie jest prawda, że tylko kotów, jak niektórzy sądzą, ale jednak odróżniam zwierzęta od ludzi. I w tym jest cała rzecz, żeby nie przekraczać pewnych miar. Trzeba bronić środowiska, trzeba walczyć z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które rzeczywiście w tej sferze istnieją, ale nie można też popadać w szaleństwo polegające na tym, że w Polsce niczego nie można wybudować, bo każda inwestycja w gruncie rzeczy jest niedopuszczalna z tego względu. No krótko mówiąc, trzeba tu wszędzie zachowywać zdrowy rozsądek i trzeba wiedzieć, skąd jesteśmy, skąd jest ta kultura, którą kiedyś, no znów odwołam się do własnego brata, określił on jako najbardziej życzliwą człowiekowi ze wszystkich kultur w dziejach ludzkości. Ta kultura wywodzi się z nauki Chrystusa. Musimy o tym pamiętać.
Wybory prezydenckie 2020. Naszym gościem jest pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym także państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu razem z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Polska Południowa. Dwa numery telefonów dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 oraz dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 00 13 oraz 56 657 00 14. Bardzo gorąco zapraszam państwa do współtworzenia naszego spotkania. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Anna ze Swarzędza. Witam ojca prowadzącego i pana premiera. Zdaję sobie sprawę, iż wszyscy chyba odpowiedzialni Polacy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne to są wybory. Walka dobra ze złem. Przez przeciwników mydlenie oczu, kłamstwo na każdym kroku. I panie premierze, powiem tak, już wiele razy ja i moi członkowie rodziny byliśmy w komisjach wyborczych. Nie ukrywam, że nie wszędzie są mężowie zaufania. I już kilka razy też na antenie Radia Maryja dzwoniłam, żeby też członkowie PiS-u bardzo byli zaangażowani i zabezpieczyli wybory, zwłaszcza w tych okręgach, w tych komisjach wyborczych, gdzie ewidentnie było bardzo dużo głosów nieważnych w poprzednich latach, w poprzednich wyborach, gdzie ewidentnie po prostu to świadczyło o tym, że te wybory w tych komisjach do końca nie były wiarygodne, zwłaszcza w takim Manchesterze, gdzie zawsze jest problem w Anglii, w Londynie z liczeniem głosów. Żeby po prostu członkowie PiS-u, jeżeli mogą wesprzeć i być w tych godzinach, gdzie przedstawiciele komisji w komisji z PiS-u nie będą obecni, żeby zabezpieczyli, no i potem przy liczeniu głosów. Bo to jest bardzo ważne. Tak jak zawsze było mówione, nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy. A już mamy z poprzednich lat tyle poświadczeń, że tak powiem, że w komisji zdarzy się czasami tak, jeden głos nieważny. No niech będzie 10.
Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję panie premierze. No powracamy do ważnej kwestii dopilnowania każdych wyborów.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Obawiam się, że w ciągu ostatnich 30 lat już jest tym bywało. W tej chwili ten nacisk na to, żeby wybory były uczciwe, jest dużo większy niż był przedtem. My się staramy, żeby wszędzie byli nasi mężowie zaufania. Korzystam z okazji, żeby jeszcze po raz kolejny zaapelować do członków Prawa i Sprawiedliwości, żeby zgłaszali się do komisji. Naprawdę warto poświęcić te kilkanaście godzin, bo to tyle trwa zwykle, na to, żeby strzec tej uczciwości, bo no, bywa różnie. Ja oczywiście w żadnym wypadku nie twierdzę, że w Polsce istnieją mechanizmy jakichś wielkich fałszerstw wyborczych, ale nawet te najmniejsze są skrajnie szkodliwe, bo To jest oszukiwanie społeczeństwa, no a to oszukiwanie czasem może mieć też bardzo daleko idące skutki, ale nawet jeżeli odchylenie tego prawdziwego wyniku od tego, który ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza bez złej woli, tylko po prostu tak to wynika z tego, co przychodzi z obwodowych komisji wyborczych, no, otóż no, jest po prostu oszukaniem społeczeństwa, jest czymś bardzo złym samo w sobie. Niezależnie od tego, czy ma wpływ na ten ostateczny wynik, czy też nie. No ale oczywiście może się tak zdarzyć, że ma, tym bardziej, że w tych wyborach kandydaci wydają się mieć podobne szanse i tylko taki naprawdę nasz wielki wysiłek i ogromna mobilizacja, tamta strona jest bardzo zmobilizowana, może zapewnić nam zwycięstwo, takie pewne zwycięstwo, takiego pewnego zwycięstwa potrzebujemy.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Paweł z Lubelszczyzny. Chciałbym pana premiera Jarosława Kaczyńskiego zapytać, ponieważ 3 lata temu powiedział pan, że, i tutaj cytuję, PiS w żadnym wypadku nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka. Będziemy chcieli to przeprowadzić w sytuacji, która nie spowoduje ostrych protestów. Koniec cytatu. Pan prezydent Andrzej Duda jednoznacznie deklarował, że jeżeli taka ustawa trafi na jego biurko, to ją podpisze. A jeszcze wcześniej, w październiku 2016 roku, pani premier Beata Szydło w mównicy sejmowej obiecała, że, i tutaj też zacytuję, zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że te zapowiedzi się łączą ze sobą, bo kampanie społeczne ułatwiają doprowadzenie do sytuacji, której konkretne zmiany prawne nie wywołają protestów. I chciałbym zapytać, na jakim etapie realizacji są te obietnice, co konkretnie zrobiono dla ich realizacji i co konkretnie zostało do zrobienia w przyszłości i na kiedy jest przewidziana ich realizacja, na przykład w którym roku.
Dziękuję panie Pawle. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo proszę pani premier.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście te wszystkie wypowiedzi miały miejsce. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani premier Szydło, to później nastąpiły pewne decyzje legislacyjne dotyczące małych dzieci, różnego rodzaju form pomocy. I tu nie mówię o 500+, tych powszechnie znanych. To są sprawy takie może mniej znane, ale nie mniej istotne. Ale przede wszystkim postępuje ten proces, który zapewnia to, że każde dziecko, no, niechciane, no bo to niestety tak bywa, że te dzieci są niechciane, szczególnie te dzieci chore, będzie miało zapewnioną opiekę. I to jest z całą pewnością taki bardzo istotny warunek zapewnienia spokoju społecznego i nieuruchamiania takiego procesu w drugą stronę, że ponieważ tutaj, że tak powiem, nastąpiło dalsze ograniczenie możliwości i tak przecież w Polsce zakazanej, bo pamiętajcie państwo, że w Polsce aborcja jest zakazana. Są tylko pewne wyjątki, te 3 wyjątki, bo tyle ich jest, że no jeżeli jeden z tych wyjątków zostanie ograniczony, czy w ogóle wyłączony, to żeby to nie spowodowało takiego zjawiska repulsyjnego, żeby repulsja społeczna, czyli odrzucenie społeczne tego nie doprowadziło do tego, że w końcu dojdzie do osłabienia tej ustawy, czy też w ogóle doprowadzenia do tego, że będziemy mieli do czynienia znowu, jak to było przez całe dziesięciolecia, z aborcją na życzenie. Więc to jest skomplikowana kwestia. Przy czym jeżeli pan z Lubelszczyzny, który tutaj był łaskaw dzwonić, pyta o termin dokładny, to ja muszę powiedzieć jeszcze o jednym. To znaczy ta sprawa jest ciągle w Trybunale Konstytucyjnym. Ja tutaj nie wiem, kiedy Trybunał Konstytucyjny, bo to byłaby najlepsza droga, bo ona nie tylko, jeśli oczywiście to był wyrok taki no, po myśli tych, którzy chcą ograniczyć możliwość aborcji, nie tylko wprowadza takie ograniczenia, ale od razu nadaje temu rangę w gruncie rzeczy konstytucyjną. To jest bardzo istotne. Więc my, ja też osobiście liczę na to, że ten wyrok pewnego dnia i to może nieodległego zostanie wydany, ale na to naprawdę wpływu żadnego, wbrew tej opowieści, że Trybunał jest jakby do naszej dyspozycji, że taki wyrok zostanie wydany, tylko że nie mamy możliwości wpłynięcia na to i nawet uważamy, że te wszystkie formy nacisku na Trybunał, bo one mają miejsce i niekiedy są nawet dosyć drastyczne, tutaj nie przynoszą efektu, bo mogą go tylko doprowadzić do sytuacji, w której się opóźni. A co do przewidywania wyroku Trybunału, no to naprawdę już w żadnym razie nie mam tego rodzaju uprawnienia. No oczywiście jest tak, że ta słabsza, w sensie prawnym słabsza, ale też możliwa do przeprowadzenia droga ustawowa. Tylko pamiętajmy, że nie sztuka zrobić dobrze na 5 minut, żeby później było źle na 5 lat albo na 50 lat. Więc to trzeba odpowiednio wyważyć i my o tym myślimy. W obecnym kształcie Prawa i Sprawiedliwości, bo kiedyś było inaczej, ale w obecnym kształcie Prawa i Sprawiedliwości ludzi, którzy byliby za tym, żeby aborcja była w tym nawet obecnym zakresie wąskim, ale jednak dopuszczalna, naprawdę jest niewielu, albo ich nie ma w ogóle. W szczególności chodzi o te sprawy eugeniczne. Także tyle mogę w tej kwestii powiedzieć, ale mogę też powiedzieć, że z całą pewnością będziemy dążyli do tego, żeby sprawa została rozwiązana w społecznym spokoju, bo jeszcze raz to podkreślę, bo jakby chyba nie wszyscy to biorą pod uwagę, że nie można uruchomić takiego mechanizmu, który na zachodzie Europy doprowadził do tego, że w Polsce jesteśmy dzisiaj jedynym krajem w Europie, gdzie aborcja jest zakazana, bo były jeszcze dwa inne, Malta i Irlandia, i tam już tego nie ma. Wiem, że z relacji, wiarygodnej relacji, że Ojciec Święty, obecny Ojciec Święty Franciszek, był zaskoczony tym, że w Polsce jest tak, jak jest, bo miał pod tym względem niezupełnie precyzyjne informacje. Sądził, że te ograniczenia mają inny, czasowy charakter, jeżeli chodzi o zaawansowanie ciąży. A kiedy został mu powiedziany, jak to jest dokładnie, to uznał, że rzeczywiście tutaj utrzymanie tego już jest pewnym sukcesem. Ale tutaj mówię tylko i we własnym imieniu, bo tutaj w tych sprawach w partii nie ma żadnej dyscypliny, ale we własnym imieniu mogę powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby ta aborcja eugeniczna została co najmniej ograniczona do takich wypadków zupełnie skrajnych.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Panie premierze, księży...
Kogo witamy? Skąd telefon? Przedstawmy się.
Niemiec.
Witam, panie Januszu.
Trzy pytania mam. Mianowicie pierwsze. Chciałem zapytać, czy jest to możliwe, bo kiedyś na satelicie można było odbierać publiczną telewizję. To platforma po prostu zniosła. I następnie pytałem się chyba w latach po przejęciu przez PiS władzę, kiedy to nastąpi, któryś z przedstawicieli powiedział mi, że do 2019 są jakieś umowy, które gdy się skończą, to jest nadzieja, że zostanie przywrócona. Z tego co wiem, to nadal nie ma telewizji publicznej. Historia czy tam
Panie
powiedzmy...
Januszu, drugie pytanie poproszę.
Drugie pytanie... Mianowicie pan premier tutaj sugeruje, że media trzeba by wykupić. Czy nie ma innej drogi, bo przecież to jak żywo przypomina po pierwszej wojnie światowej, kiedy to bolszewicy wykupili we Francji mnóstwo gazet i tam sterowali tym. A teraz mamy przedstawiciela chyba neobolszewizmu, pana Trzaskowskiego, który właśnie próbuje w ten sposób, wspierany przez taki jak TVN, która niby jest amerykańską stacją, ale tam przecież to WSI wiadomo, że tym kieruje. I trzecie pytanie. Mianowicie był tutaj w telewizji Trwam chyba pan, jak mnie pamięć nie zawodzi, Paweł Mucha z kancelarii pana prezydenta. Ja go zapytałem, co z tym aneksem, który już się miał pojawić. A on powiedział, że pan prezydent Kaczyński w był przeciwny, żeby to ujawnić. Jakoś to tak trwało. I potem jeszcze dodał, że pan Jarosław Kaczyński też jest przeciwny. Ja tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że tam są bardzo istotne sprawy, które miałyby wpływ na życie polityczne w Polsce.
Dziękuję, panie Januszu, czyli aneks likwidujący WSI. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie premierze.
Więc jeżeli chodzi o tę sprawę z satelitą, to nie ukrywam, że jej nie znam, ale być może, że telewizja w tej chwili stawia na bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania i jakby chce ten etap ominąć. To jest też kwestia związana z platformą. I stąd to opóźnienie, bo mamy rok 2020. Ale nie ukrywam, że się w tym nie orientuję dokładnie. To jest tylko i wyłącznie mój domysł. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z mediami, ja odwołałem się do pewnego przykładu. To znaczy w Czechach rzeczywiście to zostało przez prywatny kapitał wykupione i w Polsce to też może być wykupione tylko przez prywatny kapitał i my liczymy na to, że taki proces będzie następował, bo no, żyjemy w ramach pewnych ograniczeń mających charakter czasem polityczny, a czasem prawny. I po prostu inny mechanizm jest niemożliwy. Tutaj chodzi tylko o pewną determinację, która by prowadziła do tego, i to na pewno nie będzie taki proces, który nastąpi z dnia na dzień, żeby ta sytuacja w mediach się bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o własność tych mediów, zmieniła. I to samo dotyczy TVN-u. Ja nie mam wątpliwości co do tego, skąd się TVN wziął, no ale no, jeżeli pan, który tutaj dzwonił, sądzi, że z tego powodu można przeprowadzić nacjonalizację na przykład TVN-u, to jest w błędzie. No, nie można, to po pierwsze, a po drugie my nie jesteśmy w ogóle zainteresowani, bo my nie chcemy sterować mediami. My tylko nie chcemy tego, żeby gdzieś poza granicami Polski zapadała decyzja: popieramy tego kandydata na prezydenta, a tego, który z naszego punktu widzenia jest gorszy czy w ogóle zły, po prostu niszczymy nawet przy pomocy no, najbardziej haniebnych metod i żeby następnie tego rodzaju decyzje były wciągane w życie. A to, że tak jest, no to pewnego rodzaju wydarzenia nie z ostatnich tygodni, tylko sprzed jakiegoś czasu, no, zaświadczały o tym wyraźnie. Nie pamiętam nazwiska tego pana, który tutaj przyjeżdżał w imieniu koncernu i wyraźnie mówił, że możecie nawet stracić nakład, ale jednak musicie prowadzić pewną politykę, która no, ma bardzo silny współczynnik polityczny, wyraźnie jest skierowana przeciwko jednej opcji politycznej, przeciwko drugiej. No, te sprawy były powszechnie znane. Niestety nie wywoływały w Polsce wstrząsu. No, dobrze by było, żeby nasze społeczeństwo było bardziej wrażliwe na tego rodzaju sytuacje, bo w tej chwili ta wrażliwość jest rzeczywiście niewielka. Ale pamiętajmy, my nie żyjemy w świecie, kiedy po prostu, w którym władza po prostu może powiedzieć, no nie podobają się nam jakieś media, to je wobec tego nacjonalizujemy, przejmujemy. I dobrze, że nie żyjemy w takim świecie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że w takim świecie nie żyjemy. Ale to nie oznacza, że nie można nic zrobić. I jeszcze raz powtarzam, żadne szanujące się państwo europejskie, duże, a Polska jest dużym państwem europejskim, nie ma takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili w Polsce i musimy dążyć do zmiany, ale to trzeba robić, użyję tutaj potocznego określenia, z głową po prostu i my staramy się to z głową robić.
Raport dotyczący likwidacji WSI.
A jeżeli chodzi o likwidację WSI, no cóż, ja nie ukrywam, że ja też znam ten raport, dokładnie aneks. I podtrzymuję zdanie, które kiedyś wyraziłem, które było zdaniem też mojego brata świętej pamięci, że nie byłoby w społecznym interesie, żeby to ogłaszać. Może kiedyś to będzie ogłoszone, ale czym później, tym lepiej.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Witam, panie Jerzy.
Ja takie dwie sprawy, czy trzy nawet. Panie prezesie, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję
i
bardzo,
dziękuję
nawzajem.
Za prezesowstwo, tyle czasu i pięknie to jest i dziękuję za PiS. Ale proszę, żeby PiS był zradykalizowany. Jak PO było u władzy, to równo wycinało was i wszystkich. Wy trochę za bardzo tolerancyjni jesteście. Tutaj w narodzie tak rozmawiamy z kolegami i mówimy tak, na przykład katastrofa ekologiczna w Warszawie. No przecież ministerstwo powinno nałożyć potężne kary na Warszawę. Niech Warszawa zbankrutuje nawet. Ja bym chciał tak. Później, co tam jeszcze? No jakaś radykalizacja w stosunku na przykład do faktów. No jeżeli robią takie paszkwile, to trzeba nałożyć kary. Jest... Są różne instytucje, które mogą, czy na TVN za kłamstwa te o tym, że Polacy są tam faszystami i tak dalej. To trzeba nagrodzić. A druga sprawa, jak były takie posunięcia i tego, no to zaraz ambasador Stanów Zjednoczonych się tutaj wypowiadał za. To nie wiem dlaczego. No tutaj może pan prezes lepiej wie niż ja. No i to, ta bardziej radykalizacja. Więcej winnych ukarania, czy pan Gadłowski na przykład, no ciągle nie pociągnięty odpowiedzialności. No i te sądy, w końcu trzeba je reformować dokładnie. Dziękuję
sądy
bardzo, jeszcze nie Boże.
Sądy i odwołał się do pana Gawłowskiego.
A Gawłowski, ja rozumiem, Zabłocki, dlatego Gawłowski, nie wiedziałem, o co premierze chodzi.
Bardzo proszę.
Więc to jest tak. Problem rzeczywiście jest w sądach. To znaczy, jeżeli Polska ma być zmieniona głębiej niż teraz, i to nie jest kwestia żadnej radykalizacji, my nie jesteśmy partią radykalną, tylko umiarkowaną, tylko chodzi po prostu o to, żeby w Polsce obowiązywało prawo i elementarna uczciwość, sprawiedliwość i przyzwoitość. Ona bardzo często jest dzisiaj łamana i to niestety właśnie przez sądy, czyli te instytucje, które powinny wszystkiego tego strzec. Żeby to zmienić, i to też będzie proces na pewno dosyć długotrwały, no to trzeba dokonać reformy sądownictwa. Jak to wyglądało w ciągu tych 4 lat poprzedniej kadencji, no pewnie państwo pamiętają. Ciężka walka tu wewnątrz Polski i ciężka walka także w Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska, dokładnie te najsilniejsze ośrodki tam władzy, zdają sobie sprawę, że sądy są tutaj fundamentem systemu, który naszym tym najsilniejszym partnerem bardzo odpowiada, bo w istocie czyni z Polski państwo podporządkowane. A co innego deklaracja, co innego praktyka. No niestety Unia Europejska dzisiaj jest bardzo daleka od założeń ojców nauczycieli, którzy skądinąd wszyscy byli praktykującymi, to takimi bardzo praktykującymi katolikami. Pamiętajmy o tym, że Unia wyrosła z tego pnia, ale no, jakby w pewnym momencie ta przeszłość i te źródła, te korzenie zostały zapomniane i mamy tutaj dzisiaj do czynienia z konkurencją i z próbami dominacji, właściwie z istniejącą już dominacją, którą my chcemy zwalczać w interesie Polski, ale także w interesie całej Europy i w interesie przyszłości tego dobrego w zasadzie, ale dzisiaj niestety bardzo spaczonego projektu politycznego, jakim jest przynajmniej do pewnego stopnia jednoczenie Europy. Do pewnego stopnia, bo bogactwem Europy, siłą Europy jest jej ogromna różnorodność kulturowa także. I jeżeli Europa ma być silna, to musi się składać z państw suwerennych. Ale one powinny ze sobą w sposób zorganizowany i zinstytucjonalizowany współpracować i tworzyć ogromną w skali globalnej siłę. I takie jest marzenie bardzo wielu ludzi. Tak nie ukrywam, także moje marzenie. Ale to, co dzieje się dzisiaj, jest od tego bardzo, bardzo odległe i chcemy działać w tym kierunku. I tam się to już zaczyna trochę udawać, żeby to jednak zacząć zmieniać. Jest dzisiaj w Europie taki ruch, nazywa się Konfederacja Europejska, czy też no, planuje Konfederację Europejską. Nie tak długo będzie jego konferencja, jeżeli nam druga fala odpukać. Tutaj nie ma niemalowanego drzewa, więc nie ma w co odpukiwać, ale odpukać, nie zdarzy się nowa fala COVID-u, no to na jesieni będzie już taka konferencja w Europie i będziemy w tym kierunku iść. Ja tutaj mówię przez nie jeszcze w tej chwili o przedsięwzięciach partyjnych, a nie państwowych. Ale z czasem przejdziemy także na te przedsięwzięcia już na poziomie państwa. Powtarzam przeświadczenie, że dzisiaj w Unii Europejskiej można tak wszystko łatwo załatwić, no jest nieprawdziwe i naprawdę dzięki wysiłkom rządu w tej chwili załatwia się z polskiego punktu widzenia naprawdę bardzo dużo i w wielu wypadkach no ci, którzy by chcieli realizować w sposób szczególnie radykalny tą politykę niszczenia suwerenności, tego jednoczenia Europy jako czegoś, co no, musiałoby się opierać w oparciu o jakąś niezwykle uproszczoną i w gruncie rzeczy wbrew antyamerykanizmowi większości tych elit europejskich, w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o swoje źródła, amerykańską kulturę, taką kulturę, która zatraca to gigantyczne bogactwo kultury wyrosłej z chrześcijaństwa, taką Europę chcą tworzyć. No, Timmermans to jest doskonały przykład takiego człowieka. No, nie został przewodniczącym Komisji Europejskiej, no, nie bez naszego bardzo poważnego, ten negatywny dla niego wynik wkładu. Krótko mówiąc, pewne sprawy, które z daleka wydają się bardzo proste, tak naprawdę proste nie są. No, my do różnych decyzji po prostu nie mamy prawa wydać. My prawa nie łamiemy. Konstytucję bardzo często łamali nasi poprzednicy. My konstytucji nie łamiemy, szanujemy ją, chociaż z drugiej strony nie ukrywamy, że wolelibyśmy, żeby można było ją zmienić, bo ona w wielu wypadkach jest fatalnie wręcz skonstruowana. No i fakt, że była uchwalana przede wszystkim przez dwie partie postkomunistyczne, bo tak to wtedy było w parlamencie lat 93-97, no też jest w jej treści bardzo widoczny, można powiedzieć, odbity takim grubym stemplem. I tu wracam do sprawy sądownictwa. No, ono jest tego niedobrego systemu ustrojowego w Polsce fundamentem. No, trzeba je zreformować. Trzeba je zreformować w tych kierunkach, o których tutaj mówiłem. No, ma być ostoją przestrzegania prawa, sprawiedliwości, przyzwoitości, a niestety nie jest. Czy są wobec tego plany takiej reformy? Są dobrze przemyślane. Mam nadzieję, że popiera je także pan prezydent. I mówił zresztą o tym w tej kampanii wyborczej, że wrócimy do tego i że zostaną przeprowadzone i wtedy sądzę obywatele idący do sądu będą mieli przeświadczenie, że idą rzeczywiście do miejsca, gdzie obowiązuje sprawiedliwość i prawo.
A na zakończenie tej pierwszej części raz jeszcze, panie premierze, ponawiamy gorący apel o wzięcie udziału w tych wyborach prezydenckich.
Tak, ojcze redaktorze, szanowni państwo, trzeba wziąć udział w tych wyborach. Naprawdę są niezwykle ważne i naprawdę decyduje się bardzo wiele. Są takie momenty, w którym no, jakby historia na chwilę się zatrzymuje i nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie. Od nas zależy, od naszych głosów zależy, czy pójdzie w dobrą, czy w złą stronę. Bo oczywiście są tacy i my do nich należymy, którzy zawsze będą walczyć o to, żeby jednak było dobrze. I nieraz byliśmy w trudnej sytuacji, mimo wszystko żeśmy zwyciężali. Ale teraz jest naprawdę świetna perspektywa. Świetna perspektywa dla Polski pod jednym warunkiem. Że Andrzej Duda wygra te wybory prezydenckie. Także wielka prośba o pójście i o poparcie Andrzeja Dudy. To jest dzisiaj naprawdę człowiek, w którym jakby ogniskuje się polska nadzieja.
Bardzo gorąco dziękuję. Wybory prezydenckie 2020. Gościem rozmów niedokończonych był pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo gorąco dziękuję, panie premierze. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.